zdrowie. 6 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie dobry wieczór mówią Państwu realizujący program Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Do 20 jeszcze sporo dźwiękowych relacji przed nami. Będziemy na poznańskim biegu niepodległości. Będziemy rozmawiać także o Narodowym Dniu Tenisa Stołowego, który odbył się na poznańskim osiedlu Stare Żegrze. Obszerny minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, między innymi o mundialowej publikacji, o nowo powstałym Centrum Badawczo-Rozwojowym poznańskiego Lecha we Wronkach. Powrócimy do pucharowych emocji na stadionie w Kaliszu. Będzie także przegląd wszystkich wyników od drugiej ligi piłkarskiej aż do piątej, także do ekstraklasy futsalu. Będziemy także zapraszać na treningi osoby niewidome i niewidzące. To oczywiście w związku z tym, że w Poznaniu powstaje drużyna blind w futbolu. Porozmawiamy także o podnoszeniu ciężarów oraz o judo. To wszystko do godziny 20, żeby nie tracić czasu. Teraz najważniejsze informacje sportowe niedzieli w skrócie.
Bramkarz FC Kopenhaga Kamil Grabara został powołany w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Katarze, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. 25-letni Drągowski doznał bowiem urazu stawu skokowego podczas dzisiejszego meczu włoskiej ekstraklasy pomiędzy Specją i Weroną. Pierwsze spotkanie na mundialu polscy piłkarze rozegrają 22 listopada z Meksykiem. A dzisiaj na krajowych boiskach trzy spotkania 17 kolejki ekstraklasy. W dwóch zakończonych już meczach Radomiak przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Gdańska Lechia uległa Piastowi Gliwice 1-3. Trwa spotkanie we Wrocławiu, gdzie Śląsk na niespełna 20 minut przed końcem remisuje wciąż z warszawską Legią 0-0. Polskie szpadzistki zajęły czwarte miejsce w drużynowym turnieju Pucharu Świata w Tallinie. Nasz zespół w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Magdalena Pawłowska i Kamila Pitka w półfinale uległ Ukrainkom 37-44, a w spotkaniu o trzecie miejsce przegrał z Francją. Indywidualnie najlepiej z naszych reprezentantek spisała się Knapik-Miazga, która była 12, a triumfowała Włoszka Alberta Santuccio. Belg Thierry Neuville, jadący Hyundaiem i20, wygrał rajd Japonii, ostatnią rundę Mistrzostw Świata. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Finn Kalle Rovanpera. Kierowca Toyota Yaris w Japonii był 12. W kategorii WRC2 tytuł mistrzowski wywalczył Finn Emil Lindholm, jadący z Skodą Fabia. Kajetan Kajetanowicz ukończył rywalizację na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej.
8,5 minuty po 19. Audycja w sportowym rytmie muzycznie. Zaczynamy tę godzinę od nagrania Nelly Furtado, a później już zabieramy Państwa na bieg niepodległości w Poznaniu Run Poland 2022.
To jest ten moment! Zwycięzca biegu niepodległości w Poznaniu!
Kamil Siemaniak z Torunia!
Na początku biegliśmy tam grubo, kolega prowadził bardziej, czterech biegliśmy. Potem tak troszeczkę na nawrotce, wiatr był w plecy, już to troszeczkę pewnie się poczułem, no bo to już można samemu pójść. No to tak od 6 kilometra zacząłem, przyspieszę trochę delikatnie i przewaga się powiększała i kilometr w metrze czułem, że mam komfort już dystansu nad nimi, także tutaj już byłem pewien. Pierwszy raz tu biegałem, trasa przyjemna, płaska, nie ma podbiegów większych, także tutaj super trasa. Trzyciówka zrobiona, także złamane 31 minut pierwszy raz w karierze, także zadowolony.
Pogoda sprzyjała.
Tak, troszeczkę, no, ale to nie był mocny wiatr. Tak naprawdę. W tamtą stronę pierwsze 5 to tak troszeczkę było pod wiatr, ale nie, to nie przeszkadza jakoś wielce.
Skoro tak dobrze poszło w Poznaniu za pierwszym razem, to może będzie pan wracał do Wielkopolski?
Możliwe. Powiem szczerze, że ten sezon zacząłem na ulicy w Poznaniu na rekordowej piątce, a skończyłem, bo już rozcenerowanie robię po tych zawodach. Kończę też w Poznaniu. Także miło wspominam.
Wicemistrzyni świata wojskowy, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata,
uciec. 5 dni temu przegrałam z dziewczyną, która dzisiaj była druga, Sabino Jarząbek. Chciałam się odegrać. Myślę, że to był taki mały kryzys 5 dni temu. Pierwszy raz stosowałam namiot hipoksyjny. Był mały dołek, bo pobiegłam bardzo słaby wynik. Myślę, że tutaj dzisiaj pobiegłam pół minuty szybciej pierwszą piątkę. Naprawdę trasa chyba najszybsza w całej Polsce. Się wydawało, że się biegnie z górki pierwszą część, a jak się odwróciło, to też było z górki. Tylko, że w pierwszą stronę był wiatr. Troszkę to skwierał. Cieszę się, że wygrałam. Chyba pobiegłam nawet sezon best. Wracam po kontuzji. Ten rok był też taki troszeczkę nijaki, jak to powiem. Cieszę się, że jestem zdrowa. Wystartowałam. Uczyłam święto. No jeszcze jeden start w tym roku. No i kolejne cele na następny rok. Zamówiliście bardzo super pogodę, więc cieszę się, że tu wystartowałam. Była troszeczkę taka niepewność, bo faktycznie ten namiot hipoksyjny trochę organizm zbuntował w niektórych kwestiach. No ale miało dzisiaj przyjść ta forma i przyszła. Cieszę się bardzo.
Dyrektor biegu Artur Kujawiński. Ilu ostatecznie zawodników minęło linię startu?
Blisko 3800. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo dziś koło tych 4000 chcieliśmy, no po tej dwuletniej pandemicznej przerwie zależało nam, żeby właśnie taka frekwencja była.
Ci, którzy finiszowali na pierwszych miejscach, podkreślali, że bardzo dobra trasa do bicia rekordów.
Tak, no miejmy nadzieję, że uda się powtórzyć tą trasę. Ja przebiegłem ją treningowo tutaj kilka razy sprawdzając i faktycznie jest bardzo szybka. Dzisiaj są warunki bardzo idealne, bez porwistego wiatru, więc co chwilę słyszę, że rekord życiowy, także bardzo świetnie. Zawsze się martwiliśmy, listopad, śnieżyca i deszcz, a tutaj piękna, prawie że wiosenna pogoda.
Po raz kolejny łączymy w Poznaniu przyjemne z pożytecznym, okazja do biegania, a przy okazji uczczenie tej ważnej daty dla Polaków.
Tak, piękny medal Ułana w formie statuetki, no i rogale świętomarcińskie, to przyciąga osoby nawet z zagranicy, ludzie, biegacze z Niemiec, z Austrii, z Szwajcarii, Wielkiej Brytanii przylecieli, także coś niesamowitego.
W sportowym rytmie.
W zespole szkół na poznańskim Starym Żegrzu w sali sportowej znowu spory ruch. Okazja szczególna. Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego Tadeusz Nowak.
Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. W 16 województwach, w wybranych lokalizacjach wydarzenie promocyjne tenisa stołowego. W Wielkopolsce tym miejscem jest właśnie hala w Poznaniu, na której się znajdujemy. My rozgrywamy turniej w trzech kategoriach wiekowych. Turniej kategorii U14, czyli u nas jest to turniej kadetów. U18, czyli turniej juniorów oraz turniej Open. Celem tego turnieju jest przede wszystkim promocja tenisa stołowego w szerokim tego pojęciu, a więc turniej jest dedykowany nie tylko dla zawodników posiadających licencje, grających w klubach, w rozgrywkach ligowych, ale również dla takich, którzy bawią się w popularnego ping-ponga. Około 130-140 zawodników przewinie się przez tą halę w tych trzech kategoriach wiekowych.
Hubert Pieciński, mam 11 lat.
I jaki klub reprezentujesz?
KTS Wicher Lisiec Wielki. Okazałem się najlepszy, ale nie w swojej kategorii, ponieważ jestem jeszcze młodzikiem, a grałem z 2 lata starszymi, więc grałem również bez presji. Nie musiałem tego wygrać. Było ciężko. W finale dobrze rotacją grał. Półfinale Jarosław Ksawier też dobrze ze mną zagrał. Wygrałem 3-1. Nie mogłem też dobrze poczuć piłki, ściętej piłki z backhandu, ponieważ na naszej sali jest szybsza piłka niż na tych stołach, więc musiałem się trochę bardziej dostosować. Zdecydowałem się na tą dyscyplinę, ponieważ przedtem grałem w piłkę nożną i musiałem wybrać jeden sport, bo tata się myli, gdzie ma jechać, i wybrałem tenis. Idzie mi bardzo dobrze. Największy sukces: podwójne mistrzostwa Polski Żaków w tamtym sezonie i w tym sezonie 2 zwycięstwa Wielkopolski kadetów.
Turniej Open to także okazja, aby przy stołach pojawili się zawodnicy, którzy mają, nie ukrywajmy, trochę więcej wiosen na karku.
Arkadiusz Baśkiewicz, 49 lat.
Ile z tych lat spędzonych przy stole do tenisa stołowego?
Tak naprawdę z kilkunastoletnią przerwą powróciłem, od 4 lat gdzieś mniej więcej z powrotem gram. To od klasy podstawowej, pierwszej, drugiej. Właśnie grałem z kolegą, z tego co wiem, co 57 lat ma, ale też dobrze sobie radził przy stole. Wynik może tego nie pokazał, ale wyrównany pojedynek. Fajnie, że takie osoby starsze potrafią właśnie sobie przyjść i pograć. Coraz więcej pojawia się takich turniejów. Chyba tenis stołowy się staje też coraz bardziej popularny w tym kraju. Przecież stoły stoją w każdej szkole, w wielu placówkach kulturalnych tak samo.
Po krótkich poszukiwaniach okazało się, że mamy wytypowanego najstarszego uczestnika turnieju Open. Nie zaglądając nikomu w bedrykę, nie wypominając lat, ale mimo wszystko nietaktownie zapytam. Ile już jest?
58. Robert Klabiński.
Ma pan okazję często występować w tego typu turniejach?
10 lat gdzieś. 10, może trochę więcej, 12. Trenuję tam gdzieś sobie zawsze, ale nie zawsze jest czas.
I sukcesy do tej pory?
Nie.
To może tutaj będzie ten pierwszy?
Za młodzi są.
Reprezentacji, a my skoro zachęcaliśmy Państwa, bo nagrodą jest Katar 2022, skarbem młodego kibica, to na temat tej książki posłuchajmy Grzegorza Hałasika i jego rozmówcy.
Bogusław Tobiszowski, szef promocji domu wydawniczego Rebis.
Gdy zbliża się duża sportowa impreza, wasze wydawnictwo zawsze jest na posterunku.
Zdarzyło nam się już wydać książki piłkarskie przed dużymi imprezami. Tym razem mamy Katar 2022, skarb młodego kibica, czyli jest to książka dedykowana fanom futbolu między, powiedzmy, 8-12-13 lat. Jest to taka skarbnica wiedzy na temat wszystkich mistrzostw świata. Cała historia mundiali. Oczywiście jest to w wersji takiej przystępnej, skróconej, żeby młodzi czytelnicy mogli się zapoznać, gdzie były pierwsze mistrzostwa, kto wygrał, aż do tych ostatnich. O wszystkich królach strzelców, o najlepszych piłkarzach. W ogóle o to, kto wymyślił mistrzostwa świata. I cała taka historia w pigułce, można powiedzieć, i potem przechodzimy do współczesności. Mamy tutaj podział na grupy, krótkie informacje o wszystkich drużynach, które biorą udział w Mistrzostwach Świata, o najlepszych piłkarzach. No i rzecz chyba najważniejsza, książka jest bogato ilustrowana, jest w niej sporo zdjęć, ale cała jedna część jest poświęcona takiej pracy manualnej, gdyż są tam tabelki, różne miejsca na notatki. Można w tej książce sobie pisać, grzebać, wpisywać wyniki, pisać składy, tworzyć własne statystyki. No i po mistrzostwach, miejmy nadzieję, jak najlepszych do reprezentacji Polski, taka książka może też być pewną pamiątką.
Ale jeśli chodzi też o bieżące informacje, młodzież ma skąd czerpać wiedzę o współczesnych gwiazdach futbolu. Chyba ważna jest ta część historyczna, żeby 8, 10, 12, 13 latek wiedział, skąd się wziął Puchar Nimeta.
Tak, dokładnie tak. No, też jest o poszczególnych stadionach na mistrzostwach. Jest też taka krótka informacja o krajach poszczególnych, gdzie mistrzostwa świata się odbywały. Działka poświęcona sędziom. Dużo fajnych rzeczy do czytania, podane, tak jak powiedziałem wcześniej, w takiej pigułce. Wszystko zwarte. Polecam tę książkę.
Polecam, oczywiście to przyda się młodym kibicom, to oczywiście książka adresowana przede wszystkim do kibiców, ale może kogoś zainspiruje także do trenowania piłki nożnej, bo przecież skądś muszą brać się te następne pokolenia, które będą reprezentować biało-czerwone barwy podczas wielu następnych, mamy nadzieję, piłkarskich mistrzostw świata. A na pewno bardzo poważnie podchodzi się do szkolenia i szlifowania futbolowych talentów w poznańskim Lechu. Ostatnio bardzo interesujące otwarcie odbyło się we Wronkach. Posłuchajmy.
We Wronkach uroczyste otwarcie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Lecha Poznań. Ze strony klubu osobą odpowiedzialną za tę dużą inwestycję Michał Kokotek.
Nie mam 5000 metrów kwadratowych. Dwa obiekty, przede wszystkim symulator SkizLab i drugi budynek Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym zawodnicy mają swoje przestrzenie mieszkalne oraz trenerzy do tworzenia nowych planów treningowych, do rozwoju po prostu razem z chłopakami.
SkizLab to jest to miejsce, które przyciąga chyba najwięcej uwagi, bo to jedno z trzech zaledwie w Europie takich pomieszczeń, takich obiektów.
To prawda, z takim narzędziem dysponuje tylko Bayern Monachium i Sturm Graz. My jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy nim zarządzać i możemy szkolić w nim naszą młodzież.
Wcześniej trochę najeździliście się po Europie, żeby obejrzeć inne obiekty i przygotować tutaj wszystko jak najlepiej.
Początek projektu to rok 2017, także od tego czasu jeździliśmy, szukaliśmy dobrych doświadczeń, nowych doświadczeń, też tych błędów, które zostały popełnione na innych polach, żebyśmy wiedzieli, czego nie stosować u nas w naszym nowym domu w Akademii.
Jedną z takich nowości jest także szkoła, która tutaj jest na miejscu, aby poszczególni zawodnicy nie musieli gdzieś dojeżdżać, uczyć się w innych miejscach, tylko mają wszystko tutaj.
Wychodzimy z założenia, że wszystko to, co jest na miejscu, gdzie możemy zintensyfikować czas pracy na treningu, a dzięki temu ich naukę we własnych murach, będzie dla nas korzyścią w przyszłości.
Zadbaliście nawet o pomieszczenie do czyszczenia butów, słyszałem.
To prawda, wynieśliśmy tą wiedzę akurat z wizyty w Hamburgu. Tamto pomieszczenie bardzo nam się spodobało, dzięki temu możemy zachować czystość w obiekcie.
Piłkarz pierwszej drużyny poznańskiego Lecha Michał Skóraś. Panie Michale, trochę się krajobraz we Wronkach zmienił, odkąd pan miał okazję tutaj jeszcze swego czasu występować.
Tak, zdecydowanie. Budynek robi wrażenie, tak samo SkizLab. Jeszcze będziemy oprowadzani po pokojach, więc zobaczymy, jak to rzeczywiście wygląda typowo od środka. My mieliśmy troszeczkę inne warunki, ale też nie mieliśmy na co narzekać.
Jedną z takich nowości jest też fakt, że szkolenie czysto piłkarskie połączone jest także z tak zwaną nauką ogólną. Jest liceum ogólnokształcące otwarte.
Przede wszystkim duży komfort dla młodych zawodników. My wcześniej musieliśmy chodzić tutaj do szkoły, no, oczywiście też było bardzo blisko, no ale mieć to tak pod nosem, no to coś niesamowitego i myślę, że duże ułatwienie.
Rozmawialiśmy z Michałem Skórasiem, on jest na górze tej drabinki z wychowankami. Na dole Marcin Kamiński, który powrócił tutaj do Wronek, aby obejrzeć to wszystko, co pozmieniało się w przeciągu ostatnich dwóch lat.
Zdecydowanie jestem pod wrażeniem. Myślę, że teraz tym wszystkim młodym chłopakom możemy zazdrościć tego, jakie mają wybudowany piękny ośrodek, jakie mają możliwości. Myślę, że Lech idzie w dobrym kierunku i myślę, że wybudowanie takiego obiektu i możliwość takiego rozwoju dla tych młodych zawodników to jest coś wspaniałego. Ja też zazdroszczę sam, bo na takich warunków jeszcze te 15 lat temu nie było.
Prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski. Panie prezesie, te dwa lata intensywnej pracy we Wronkach w końcu sfinalizowane i to w efektowny sposób.
Nie były tylko dwa lata, ale sam pomysł, jak się rodził w 2015, 16, 17 roku, ile inspiracji musieliśmy po drodze zebrać, żeby coś takiego wymyśleć i każdy szczegół miał być przemyślony i dopiero potem zaczęła się budowa dwuletnia, ale natomiast no, zaczęliśmy od marzenia.
Lech Poznań do tej pory już był klubem, który przyciągał młodych piłkarzy z innych rejonów naszego kraju, teraz będzie chyba przyciągał jeszcze bardziej.
Taki był zamysł tego, żeby stworzyć sobie przewagi konkurencyjne po to, żeby też sprowadzać do Lecha największe, najlepsze talenty młodych zawodników, przekonać ich do tego, żeby zaufali nas i to nie tylko na nasza ścieżka dobrze wydeptana przez starych wychowanków, ale też teraz obiektem i Skills Labem i własną szkołą chcemy dać kolejne argumenty do tego, żeby przyjść i dołączyć do Lecha Poznań.
W ramach magazynu Wielkopolskiego Lew w trakcie audycji w sportowym rytmie wracamy do wydarzeń już czysto boiskowych i wrócimy konkretnie do radosnego dla wielkopolskich, a zwłaszcza kaliskich kibiców wtorkowego wieczoru.
Wygrał mecz!
Widzę lekka kontuzja wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka, ale to nie piłkarska kontuzja?
Nie piłkarska, ale dzisiaj się zapomina o kontuzjach, dzisiaj się wspólnie cieszymy. Ogromne emocje, wielka radość i wielki szacunek także dla kibiców, którzy wierzyli do końca w zwycięstwo KKS Kalisz. No i to budujące jest dla zespołu, budujące dla miasta, Kalisz miastem sportu. To wielokrotnie powtarzaliśmy, a i dzisiaj się ten mecz pokazuje, że my po prostu walczymy o każdy metr tej murawy i o każde zwycięstwo. Cieszymy się ogromnie.
Może być uszczęśliwiony trener Bartosz Tarakulski. Panie trenerze, no bo kolejny horror z happy endem i zwycięstwo z Górnikiem Zabrze po rzutach karnych 5-3. Lubi pan takie mecze?
No lubię, bo zwyciężyliśmy po raz kolejny, także wielkie brawa należą się całej drużynie, no bo naprawdę pokazali dobry futbol dzisiaj i myślę, że to jest zwycięstwo mimo wszystko zasłużone.
Piłkarska karuzela niesamowita, 2-0 dla ekipy kaliskiej po golach Zawistowskiego i Gordio. Później zwrot akcji i Bergström i Krawczyk zdobywają gole dla Górnika. Potem jest doliczony czas gry. Totalne szaleństwo, roller coaster. Mateusz Wysokiński na 3-2, ale jeszcze zdążyli Zabrzanie za sprawą Maroszy doprowadzić się do remisu. Co pan wtedy czuł?
No, byliśmy blisko zwycięstwa już bez dogrywki, natomiast no, szkoda, że straciliśmy tą bramkę na 3-3. No i trzeba było jeszcze popracować troszkę na boisku, no ale w rzutach karnych naprawdę czujemy się mocno mentalnie i wygraliśmy po raz kolejny. Także wielka radość, jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Panie trenerze, będzie piłkarska pompka. Ćwierćfinał już jest. Zobaczymy, kto przyjedzie. Potem półfinał, a potem narodowy?
No spokojnie. Spokojnie. Także tu dzisiaj cieszymy się bardzo, że jesteśmy w ćwierćfinale i no zobaczymy, co będzie dalej.
Kapitan drużyny KKS-u 925 Kalisz Adrian Łuszkiewicz po kolejnym piłkarskim horrorze. Jak wy to robicie? Co prawda po przedniej rundzie było spokojniej z Olimpią Elbląg 2-0, ale teraz z Górnikiem powtórka z Widzewa. Znowu rzuty karne.
Na pewno potrafimy grać, jak jesteśmy na tak jakby straconej pozycji, bo Górnik musiał, my mogliśmy, no a pokazaliśmy, że graliśmy na pewno jak równy z równym. Już powiedzieliśmy ze w szatni, żeby zagrać na dobrym poziomie, to będziemy w stanie ich ograć. No szkoda, że się nie udało po 90 minutach, bo czeka nas mecz już w piątek ostatni w lidze, natomiast na pewno się cieszymy i a karne wczoraj trenowaliśmy, to wychodziły średnio, natomiast dzisiaj perfekcyjnie.
Wygrał mecz!
Prezydent Kalisza, pan Krystian Kinastowski. Po wielkim triumfie, awans do ćwierćfinału, historyczne znowu wydarzenie Kaliszu. KKS wygrywa rzutami karnymi znowu. Prawdziwy, szalony horror z happy endem.
Dokładnie, kolejny super mecz tutaj w Kaliszu. Dziękujemy naszej drużynie za te emocje. Myślę, że takiego meczu nie mogliśmy sobie życzyć jakby tutaj przed rozpoczęciem. Także czekamy na kolejne świetne spotkania KKS-u. Próbujemy tu zbudować dobrą drużynę. Marzy nam się awans do pierwszej ligi. Póki co to czekamy na te dobre mecze w Pucharze. No i liczymy na to, marzymy o tym, żeby KKS zagrał na Narodowym.
No zobaczymy, jak to będzie z tym finałem w Stadionie Narodowym 2 maja. Do tego czasu wszystko powinno być w porządku z tym obiektem, bo jak państwo pewnie już wielokrotnie w różnych przekazach medialnych słyszeli, mecz reprezentacji Polski z Chile przed wyjazdem na Mundial nie może odbyć się z powodu kłopotów technicznych na Stadionie Narodowym. Odbędzie się na Stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Ale to mi magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. No te gole zdobywali piłkarze KKS-u 1925 Kalisz w starciu z Górnikiem Zabrze, awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Sztuka się udała po rzutach karnych. Dramatyczne to były wydarzenia i będzie już wiosenna część walki pucharowej, jedynej obecnie drużyny z naszego regionu w tej rywalizacji. Za to w 19. kolejce piłkarskiej drugiej ligi Kaliszanie doznali bolesnej porażki w Krakowie z tamtejszą Garbarnią 0-3. trzech. Za to inna wielkopolska drużyna występująca na stadionach Ewiner drugiej ligi, czyli rezerwy poznańskiego Lecha, wygrały ważny mecz wyjazdowy w Tarnobrzegu z Siarką 1-0 po trafieniu w 73 minucie Filipa Wilaka. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu odpowiedział drugi szkoleniowiec rezerw kolejorza Karol Bartkowiak.
Przede wszystkim gratulacje dla całego zespołu. Chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować przede wszystkim zawodnikom, całemu sztabowi, bo pracy, którą dzisiaj wykonaliśmy, była kolosalna, bo nie oszukujmy się, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do Tarnobrzegu, gdzie naprawdę niełatwo się gra. Zespół zawsze jest dobrze przygotowany pod względem taktycznym, ale też my mieliśmy swój plan na mecz i myślę, że tutaj zawodnicy wykonali go w 100%. Wiedzieliśmy, jakie sektory chcą atakować tutaj Siarka, troszeczkę zmieniliśmy ustawienie w obronie, w troszeczkę innym ustawieniu atakowaliśmy, szukaliśmy sobie tych podań w środku pola, bo gdzieś mieliśmy tą przewagę 3-2 i w pierwszej połowie zdecydowanie więcej nam się to udawało. Ciężki moment, niestrzelony karny, na pewno troszeczkę mógł podłamać zespół, ale myślę, że tutaj konsekwencją zyskaliśmy te 3 punkty. No i co by nie powiedzieć, uśmiechnęło się do nas szczęście w ostatniej akcji, bo zawodnik zaasekurował Jakub bramkarza i wybił piłkę z linii. Tak bywa. To, co się może powtórzę, ale bardzo cenne 3 punkty, patrząc na tabelę i na pewno troszeczkę więcej oddechu na tą zimę.
Teraz jeszcze przypomnijmy, w 19. kolejce piłkarskiej drugiej ligi ostatniej tegorocznej Siarka Tarnobrzeg Lech, drugi Poznań 0-1, Garbarnia Kraków KKS Kalisz 3-0. W innych spotkaniach Górnik Polkowice pokonał GKS Jastrzębie 4-0, Olimpia Elbląg zremisowała z Motorem Lublin 1-1, Polonia Warszawa uległa Pogoni Siedlce 0-1, rezerwy Zagłębia Lubin przegrały ze Stomilem Olsztyn 0-4, lider tabeli Kotwica Kołobrzeg zremisowała ze Śląskiem drugim Wrocław 1-1, Radunia Stężyca uległa Zniczowi Pruszków 0-1, a Hutnik Kraków zremisował z Wisłą Puławy 2-2.
Teraz trzecia liga. W grupie drugiej, w której występują wielkopolskie zespoły, radziły sobie one ze zmiennym szczęściem. Jarota Jarocin przegrał z Bałtykiem Gdynia 0-2. Pogoni Nowe Skalmierzyce uległa także 0-2 ekipie Swarzęckiej Unii. Polonia Środa Wielkopolska wygrała w Gdańsku z Gdanią 3-1. Sokół Kleczew na własnym stadionie przegrał z rezerwami Pogoni Szczecin 0-1. W innych meczach 16. kolejki Błękitni Stargard ulegli Olimpii Grudziądz 0-4, Stolem Gniewino przegrał z Kartuzją Kartuzy 1-2, Unia Solec Kujawski przegrała z Zawisłą Bydgoszcz 3-4, a Wineta Wolin zremisowała z KP Starogard Gdański 1-1.
Teraz o piłkarskiej czwartej lidze, przedostatnia jesienna kolejka, 16. Oto wyniki. Kotwica Kórnik zremisowała z Liptem Stęszew 1-1. Notecie Czarnków także 1-1 zremisowała z Koroną Piaski. Wiktoria Września pokonała Wiktorię Skarszew 2-1. Tarnowia Tarnowo Podgórne zwyciężyła Polonię Marcinki Kępno 2-0. Iskra Szydłowo 2-1 pokonała Mieszka Gniezno. Nielba Wągrowiec przegrała z Wartą Międzychód 0-1. Obra Kościan wygrała z Polonią Leszno 1-0. SKP Słupca przegrał z Huraganem Pobiedziska 0-3. A w meczu Centry Ostrów Wielkopolskich Polski z LKS-em Gołuchów. Remis 1-1.
Pora na piątą ligę. Sporo bramek w tej kolejce grupy pierwszej. Między innymi aż 9 goli na boisku w Skokach, gdzie Wełna przegrała z Pogonią Łebrzenica 1-8. Także sporo trafienie w meczu Orkanu Śmiłowo z Zamkiem Gołańczy. Goście wygrali 5-2, a Błękitni Wronki rozgromili Czarnych Czerniejewo 7-0. Ponadto Meblosz Swarzędz przegrał z Kłusem Budzyń 1-4. Lubuszanin Trzcianka wygrał z Lechią Kostrzyn 4-1. Korona Stróżewo zremisowała z Piastem Gliwi i Kobylnica 1-1, a Sparta Oborniki uległa Konkordii Murowana Goślina 1-4. Mecz Polonii Chodzież z Leśnikiem Margonin został odwołany i przełożony na 23 dzień listopada.
W piątej lidze piłkarskiej, ale w grupie drugiej wielkopolskiej, 14. kolejka spotkań. Trwa jeszcze mecze Wiary Lecha Poznań z Kłosem za Niemyśl, a dopiero o 19.50 zacznie się mecze Przemysłowa Poznań z Orkanem Chorzemin. W meczach, które się zakończyły, Polonusy Kazimierz Biskupi wygrał z naszą dyskowolią Grodzic Wielkopolski 5-2, Olimpia Koło zwyciężyła GKS Dopiewo 4-1, Akademia Piłkarska Rejsa Poznań zwyciężyła Lonina Strzałkowo 7-2, Sokół Pniewy zremisował z Wielkopolską Komorniki 3-3, rezerwy Polonii Środa Wielkopolska pokonały Górnika Kolin 1-0, a Polonia Golina wygrała z Płomieniem Przyprostenia 5-2.
W grupie trzeciej i piątej ligi najwięcej bramek na boisku w Ostrzeszowie, gdzie Wiktoria zremisowała z Orłem Mroczeń 3-3, ponadto Astra Krotoszyn zremisowała z drugą drużyną KKS KS-u Kalisz 1-1, Rawia Rawicz uległa Krobiance Krobia 0-1, Zewka Kobyla Góra zremisowała z Wartą Śrem 1-1, Kania Gostyń przegrała z Piastem Czekanów 0-1, Zawisza Łęka Opatowska wygrał z Ostrowią 3-0, Piast Poniec uległ Białemu Orłowi Koźmin Wielkopolski 1-2.
Teraz jesteśmy już w ekstraklasie futsalistów. 10. kolejka spotkań i zmienne szczęście wielkopolskich drużyn. Brawa dla ekipy futsalu Leszno, który wygrał wyjazdowe spotkanie w Warszawie z Legią 5-4. Z kolei Red Dragons Pniewy we własnej hali uległy rekordowi Bielko-Biała 5-6. W innych meczach tej kolejki Klirex Chorzów przegrał z Dremanem Opole Kompracice 4-6. BSF Bochnia uległ Azdesowi UW Wilanów 2-3, FC Toruń pokonał Akademików z UŚ Katowice 4-1, a Łódzki Widzew przegrał z Piastem Gliwice 3-8.
Za 22 minuty godzina 20 na koniec magazynu Wielkopolskie Gole jeszcze zaproszenie dla osób niewidomych i niedowidzących, które chciałyby spróbować swoich sił na piłkarskim boisku.
Grzegorz Jakubowski, który jest wielkopolskim koordynatorem drużyny blind futbolu, czyli futbolu dla osób niewidzących.
Piłka do blind futbolu w środku ma grzechotki i w ten sposób lokalizowana jest zarówno piłka, jak i przede wszystkim zawodnik, który tą piłkę prowadzi. Zawodnicy, którzy są bez piłki, a słyszą zawodnika zbliżającego się z nią, używają hiszpańskiego hasło VOI, to jest IDE, i w ten sposób zawodnicy wzajemnie siebie lokalizują. Oprócz tego bramkarz jako jedyny zawodnik z pola jest widzący i oprócz tego, że broni, to przede wszystkim musi ustawiać swoich zawodników odpowiednio na boisku. W strefie środkowej jest trener, który już podpowiada zawodnikom w tej środkowej strefie, a za bramką przeciwnika jest nasz przewodnik, który już naprowadza naszych napastników, gdzie jest bramka, gdzie i jak ma strzelać. 4 zawodników w polu plus bramkarz.
Jak to budowanie tej drużyny wygląda?
Dochodzą do mnie sygnały, bądź bezpośrednie telefony otrzymuję od zainteresowanych osób, zarówno piłkarzy, jak i też osób widzących, które chcą nam pomóc. Już nie wspomnę o wstępnym zainteresowaniu mediów czy ambasadorów potencjalnych. Mamy obecnie 2 drużyny w Polsce funkcjonujące, pod Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków. Tworzą się w tym roku nowe drużyny w Bielsku-Białej i w Zabrzu. Jakby powstało w Poznaniu, co byłoby wspaniałe i na to są duże szanse, to spokojnie mogłaby powstać Liga Krajowa. Funkcjonuje od lat tak zwana Liga Europy Centralnej, gdzie drużyny z Polski rozgrywają mecze z zespołami z krajów sąsiadujących, jak Czechy, no troszeczkę dalej też Węgry, Austria.
Jeśli kogoś ta rozmowa zainspirowała, jak się może z panem kontaktować?
Można kontaktować się ze mną bezpośrednio przez naszego fanpage'a, bądź numer telefonu najlepiej 602-12-9955.
To raz jeszcze powtórzmy te dane kontaktowe.
Można się kontaktować ze mną przez adres mailowy blindfootballpoland@gmail.com lub telefonicznie 602-12-9955.
A jeśli ktoś z potencjalnych piłkarzy, osób niewidomych bądź niedowidzących chce już zacząć je trenować, to informujemy, że pierwszy trening naszej poznańskiej drużyny blind futbolu odbędzie się w najbliższy piątek, 18 listopada w godzinach od 16.30 do 18.30 w hali sportowej szkoły nr 38 przy ulicy Brandsztetera. Najbliższy piątek, 16.30, pierwszy trening w szkole nr 38 przy ulicy Brandsztetera.
17 minut, godzina 20, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz o podnoszeniu ciężarów. Już wkrótce Mistrzostwa Świata, na których nie zabraknie także przedstawicieli Wielkopolski.
Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Waldemar Gospodarek. Pewnie pańskie myśli już teraz wybiegają do Mistrzostw Świata w Kolumbii, bo tam przecież pierwsza kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zgadza się? Są takie myśli?
Tak, oczywiście. Czas nieubłaganie płynie. Trenerzy kadry i przyglądają się, będą wyciągać wnioski, kto będzie na Mistrzostwach Świata startował.
Czyli rozumiem, ta reprezentacja jeszcze nie ustalona?
Wszystkie karty jeszcze nie są odkryte, walczą tutaj do ostatniego podejścia i dopiero będzie wiadomo, kto będzie powołany.
Panie prezesie, patrząc tak z szerszej perspektywy, jeśli chodzi o ten program olimpijski, to on dopiero całkiem niedawno został zatwierdzony, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, o tę kategorię.
Tak, jest to bardzo duża rewolucja. Nie wszystkim tak naprawdę podpasowały te kategorie. Jest, można powiedzieć, duże zamieszanie. Nie jesteśmy tak naprawdę zadowoleni z tego, no ale wszystko płynie do przodu i musimy się do tego przyzwyczaić.
Może pan to lekko scharakteryzować, bo nie wszyscy nasi tylko pewnie interesują się na bieżąco, jeśli chodzi o te olimpijskie sztangi.
Generalnie bardzo duże przeskoki są, jeśli chodzi o kategorie, i myślę, że to jest bardzo duża przepaść i nie tylko zawodnicy, ale i także trenerzy mają problem, kogo powołać i wysłać na te mistrzostwa czy na igrzyska. Będzie bardzo trudno uzyskać kwalifikacje.
Pan to może powiedzieć, trenerzy z reguły unikają wskazywania faworytów, najlepszych zawodników polskiej reprezentacji, a to może powiedzieć, takie nasze gwiazdy, na które najbardziej, mimo wszystko, mimo tych zmian kategorii, możemy liczyć i w kontekście kolumbijskich mistrzostw, a szczególnie w kontekście igrzysk Paryż 2024.
No myślę, że z takich czołowych nazwisk to Arkadiusz Michalski, Bartłomiej Adamus, Piotr Kudłaszyk, między innymi, który pochodzi z Nowego Tomyśla. U kobiet Oliwia Drzazga, Monika Marach, to takie podstawowe nazwiska.
To był prawdziwy tydzień z judo w stolicy Wielkopolski. Najpierw w Poznaniu odbył się memoriał twórcy tej dyscypliny sportu, Jigoro Kano. W ten weekend młodzi judocy mogli trenować razem z brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich, Brazylijczykiem Flavio Canto. A nasz reporter Dawid Cetrowski rozmawiał m.in. z prezesem Akademii Judo Poznań, Radosławem Miśkiewiczem.
No stworzyliśmy olimpijski tydzień, żeby te judo nasze w końcu zdobyło medal olimpijski, więc chcemy zaszczepić to w dzieciach, żeby ten medal w końcu dla Polski został zdobyty. No osiągnęliśmy brązowego medalistę z Igrzysk Olimpijskich, Flavio Canto z Brazylii. Z zagranicy, z Hanoweru była wymiana z Poznania, więc razem wspólnie trenowaliśmy.
Camp to jedno, wcześniej także memoriał, ale też cała masa dzieciaków, nie tylko z Polski, bo w zasadzie gdzieś cała, tak powiedziałbym, Europa Środkowo-Wschodnia tutaj przyjechała.
No dokładnie, no nasz turniej rośnie w siłę co roku jest więcej osób, co więcej osób z zagranicy przyjeżdża, więc nasz poziom sportowy rośnie, więc z tego się najbardziej cieszymy i dlatego to będziemy kontynuować. W ciągu tygodnia ciężko przewidzieć, na dzisiaj startuje 900 osób, na udział w kampie będzie brało 500 osób, podczas tego tygodnia trenowało około 200 osób, więc trochę się osób przewinęło.
Chcecie też upamiętnić oczywiście twórcę judo, pamięć o historii dyscypliny, ale też myślenie o przyszłości, stąd próba zaszczepienia idei olimpijskiej, chociażby z medalistą Igrzysk Olimpijskich.
Kiedyś memoriał robiliśmy jako tylko imprezę, teraz połączyliśmy to jeszcze z kampem, żeby oni jeszcze zostali i z tym medalistą się mogli spotkać, więc mamy nadzieję, że to napędzanie ich do tego, żeby spotykać się z medalistą olimpijskim, że wiedzieć, że on istnieje, że oni też mogą to zrobić. Myślę, że ich to trochę nakieruje do tego, że to jest możliwe, tylko po prostu trzeba trochę popracować i jest osiągalne.
To nie jest pierwsza taka impreza, w której staracie się dać możliwość tym dzieciakom spotkania z wielkim sportowcem. Jak to oceniacie w przeszłości? Jak to procentowało faktycznie te dzieciaki, widząc mistrza, czuły się zafascynowane?
Oczywiście na początku największy entuzjazm, oczywiście potem to z czasem jakby mija, no dlatego zaczęliśmy od jednego kampu, teraz już mamy trzy, więc jakby widać, że to napędza zawodników, widzimy to po naszych zawodnikach, że to napędza ich do treningu, do tego, że znów przyjedzie jakaś gwiazda, znów będą mogli z nimi trenować, więc myślę, że to jest jak najbardziej na plus.
Karolina Koszela, jestem trenerką w klubie Hato Judo w Warszawie. Jak to mówią, nie ma końca w uczeniu się judo. Zawsze można czegoś się nauczyć od innych trenerów, więc jak przyjeżdża medalista olimpijski, to na pewno pokaże jakąś ciekawą technikę, jakieś rozwiązania taktyczne, coś, co my możemy podpatrzeć, czego może na co dzień my nie robimy. Zawsze można się czegoś nauczyć i wzbogacić swój zasób technik.
To też jest taka próba rozwoju mentalnego, nawet nie tylko u Was, ale także u tych dzieciaków, no bo kiedy one widzą mistrza, to mogą sobie pomyśleć, to jest zwykły, normalny facet, on może być mistrzem, dlaczego ja nie mogę być mistrzem?
Dla dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, to jest na pewno taka bardzo fajna motywacja. Zobaczyć prawdziwego mistrza z innego kraju w dodatku. Spróbować potrenować sobie też z nim, zrobić sobie zdjęcie. Jest to takie fajne zobaczenie na żywo kogoś, o kim się na co dzień gdzieś tam słyszy tylko w telewizji. Tutaj na zawodach jest bardzo wysoki poziom. My tutaj przyjechaliśmy kilkunastoosobową ekipą, jesteśmy bardzo zadowoleni. Oprócz zawodników w zasadzie z całej Polski są zawodnicy z innych krajów, z Czech, z Łotwy, z paru innych krajów i to jest zawsze bardzo rozwijające, możliwość powalczenia z zawodnikami innych krajów, bo oni zawsze prezentują troszeczkę inne judo też.
Nazywam się Basia Twarowska, przyjechałam z Warszawy. Przyjechałam, aby zdobyć medal. Udało się, nawet złoty medal. I no już byłam tutaj na tych zawodach tam rok temu, czy tam kilka lat temu, więc znam te miejsce.
No właśnie, a jak oceniasz poziom w tym roku? Wymagający przeciwnicy?
No też teraz walczyłam z młodszym rocznikiem, a więc na pewno łatwiej. Mocne są przeciwniczki, ale i na przykład finał miałam ciężki. No też rok temu walczyłam tutaj na pewno ze starszym rocznikiem. Były inne przeciwniczki.
Ale rozumiem, że judo to jest taka dyscyplina, z którą chcesz się związać na dłużej.
Tak, oczywiście.
Piękna judocka impreza w stolicy Wielkopolski, zresztą wspaniałe działanie Akademii Judo Poznań i Radosława Miśkiewicza. Spotkać się z medalistą Igrzysk Olimpijskich to zawsze dla młodych sportowców coś naprawdę fascynującego. Mamy nadzieję, że dla polskich kibiców fascynujący będzie piłkarski mundial 2022. Tak powoli ta gorączka rośnie, choć oczywiście dosyć kontrowersyjne jest to wyznaczenie lokalizacji Kataru właśnie na organizatora piłkarskich Mistrzostw Świata. Między innymi o tym postaramy się porozmawiać w najbliższym wydaniu Sportowej Areny we wtorek po 21:00. Naszym gościem będzie naukowiec, znakomity historyk z Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pan Ryszard Ewryk. Będzie rozmowa o tym, jak sport i wielkie imprezy zmieniały się na przestrzeni dziejów. Nasz gość, bowiem przypomnijmy, od 45 już lat zajmuje się naukowo badaniem olimpizmu, sportem akademickim, biografiami sportowych postaci, jest laureatem Wawrzynu Olimpijskiego, a w takiej praktyce pozanaukowej oczywiście działa na niwie, jest wiceprezesem organizacji środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego. Polecam tę, myślę, niebanalną sportową dyskusję w Sportowej Arenie Radia Poznań. Zapraszamy we wtorek po godzinie 21:00. No bo mamy przerwę w piłkarskich transmisjach, ale od piłki Państwo specjalnie nie odpoczną, bo jak mówiliśmy, od przyszłej niedzieli 20 listopada piłkarski Mundial Katar 2022, a na antenie Radia Poznań właśnie od tej niedzieli 20 listopada codziennie aż do 19 grudnia, czyli do dnia po finałowym meczu mundialu, będą takie magazyny piłkarskie mundialowy Katar Radia Poznań na żywo, 10:15 codziennie o tej przyszłej niedzieli od 20 listopada. Opinie ekspertów, błyskawiczne konkursy. Już teraz Państwa serdecznie zachęcamy, by te kilka minut przed południem codziennie o 10:15 poświęcić się piłkarskim Mistrzostwom Świata i Radiu Poznań. Ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, 13 dzień listopada. Podsumujmy te wydarzenia sportowe, które są za nami.
I może zostaniemy jeszcze przy piłce nożnej. Śląsk Wrocław zremisował z warszawską Legią 0-0 w ostatnim dzisiejszym spotkaniu 17. kolejki Ekstraklasy. W dwóch wcześniej rozegranych meczach Radomiak uległ Pogoni Szczecin 1-2, a Gdańska Lechia przegrała z Piastem Gliwice 1-3. Bramkarz FC Kopenhaga Kamil Grabara został powołany w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Katarze, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. 25-letni Drągowski doznał urazu stawu skokowego podczas dzisiejszego meczu włoskiej Ekstraklasy pomiędzy Specją i Weroną. Pierwsze spotkanie na Mundialu polscy piłkarze rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Jeszcze dziś emocje związane z występem polskich koszykarzy w kolejnym spotkaniu preeliminacji do Eurobasketu 2025 roku. O 20 w Zagrzebiu rywalem biało-czerwonych będzie ekipa Chorwacji. Polskie szpadzistki zajęły czwartą pozycję w drużynowym turnieju Pucharu Świata w Tallinie. Nasz zespół w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Magdalena Pawłowska i Kamila Pytka w półfinale uległ Ukrainie, a w spotkaniu o trzecie miejsce przegrał z Francją. Indywidualnie najlepiej z biało-czerwonych spisała się Renata Knapik-Miazga, która zajęła 12 lokatę, triumfowała Włoszka Alberta Santuccio. Belktier Neville, jadący Hyundaiem i20, wygrał rajd Japonii, ostatnią rundę Mistrzostw Świata. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Finn Kalle Rovanpera, kierujący Toyotą Yaris. W Japonii był 12. Radosław Kawęcki i Laura Bernat podczas pływackich zawodów Grand Prix w Poznaniu wygrali wyścigi na 200 metrów stylem grzbietowym i uzyskali minima na grudniowe Mistrzostwa Świata w Australii. Na Termach Maltańskich triumfowali Krzysztof Chmielewski i Paulina Peda. W zawodach wystąpiło ponad 600 zawodników z 92 klubów.
Jutro pierwsze informacje sportowe na antenie Radia Poznań. 5 minut po godzinie 7:00. Wieczorem spotykamy się o 19:05 i o 22:05 o sportowej arenie wtorkowej po 21:00 z profesorem Ryszardem Wrykiem. Już wspominałem. Oczywiście także w tym tygodniu 15 minut po 17:00 w czwartek, jak w każdy czwartek, magazyn piłkarski Kolejosz. Zachęcamy, polecamy, a za tydzień o 10:15 premierowe wydanie mundialowego Kataru Radia Poznań. A za tydzień także o 18:05 kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Za dzisiaj dziękujemy. Audycję zrealizował Jarosław Apakczyński, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.